Radio Szczecin, wydawnictwa Zysk i Spółka oraz Aleksandria prezentują książkę do posłuchania. Elżbieta Herezińska, Sydonia, słowo się rzekło. Czytają autorka i Filip Kosior.
Księżna Maria z trudem łapała powietrze. Wbiła palce w jedwabną tapicerkę fotela. Jej świat właśnie się zawalił. Nie wolno ci! Krzyczała. Nie masz prawa podejmować takich decyzji samodzielnie. Jesteś księciem. Ale nie będę dziedziczył, odpowiedział jej Ernest Ludwik. Był napięty. Miał złą, zimną twarz. To nie był jej Ludkę. Zamienił się w obcego młodzieńca, którego nie znała. Ona cię całkiem odmieniła, załkała Maria. Nie poznaję cię, synu. To wciąż ja, matko, powiedział twardo. Właśnie taki jestem. Dałem słowo i go nie cofnę. Zrobisz to. Warknęła. Podaj mi nalewkę muszkatołową na uspokojenie. To zrobię chętnie. Uśmiechnął się nieoczekiwanie i przez chwilę zobaczyła w nim cień swojego Ludkę. Nalał jej dorżniętego w krysztale kieliszka i podał. Mogłaby przysiąc, że jak dawniej. Czule. Upiła łyczek. Drugi. Odstawiła na poczęty kieliszek, bo drżały jej dłonie. Wzięła głęboki oddech, poczuła jak uwiera ją na żebrach gorset. Powiedz, zaczęła. Pytaj, uśmiechnął się. Dlaczego ona? Tego akurat nie wiem. Przysiadł naprzeciw niej i odsunął złote włosy z czoła. Szczerze, spojrzałem na nią i przepadłem. Ponoć tak właśnie wygląda miłość. Bzdura, żachnęła się. Brednie poetów. Zawsze powtarzałaś, że pokochałaś ojca od pierwszego wejrzenia. Ja tak mówiłam. Wybacz, synu, jeśli usłyszałeś ode mnie takie rzeczy. Chciałam, by brzmiało to dobrze. Zresztą nie mówimy o mnie. Rozumiem, że to ona zakochała się w tobie od tego pierwszego wejrzenia. Jesteś piękny, uderzająco przystojny, ale ona? W niej nie ma nic nadzwyczajnego. Jak możesz tak mówić? Żachnął się. Nie widzisz tego, matko? W niej nie ma nic zwyczajnego. Wszystko jest niezwykłe. To jak patrzy, jak mówi. Maria Saska przewróciła oczami. Westchnęła. Więc jak było? Zakochała się, zaczęła chodzić za tobą i wzdychać. Nie wiedziałeś, co zrobić i tak nie było. Odpowiedział jej Ludkę spokojnie. Było na odwrót. To ja chodziłem za Sydonią. Nie wymawiaj jej imienia, przerwała mu. Nie chcę go słyszeć. Więc o czym chcesz rozmawiać? W mgnieniu oka znów stał się wytwornie chłodny. Nawet polski król poślubił swą poddaną. Córę Radziwiłłów. W głosie Ernesta Ludwika coś zadrżało. Wykorzystała to, wytykając mu. No i jak to się skończyło? Źle. Ona umarła, nie dała mu syna. Matko, Zygmunt August był jedynym dziedzicem, królem, nie księciem, królem olbrzymiego mocarstwa i mimo to nie widział dla siebie ujmy w poślubieniu panny szlacheckiego rodu. Odrzucił dla niej Habsburżanki, a u nas księstwo odziedziczą moi starsi bracia. Ja co najwyżej zostanę uposażony w bart albo dostanę Darłowo. Ja dla księstwa nic nie znaczę. Przestań! Wrzasnęła księżna zaskoczona siłą głosu, który się z niej wydobył. Jesteś moim synem. Nie ośmieszysz nas na całe cesarstwo. Nie pozwolę ci na to, rozumiesz? Wstał i podszedł do okna. Dopiła nalewkę. Zakrztusiła się. Zakasłała. Co ci zadała ta dziewczyna, że zrobiłeś takie głupstwo? Odezwała się po chwili. Czuła się koszmarnie zmęczona, jakby śniła zły sen i nie mogła się obudzić. Jej najdroższy syn odwracał się od niej. Jak to się mogło stać? Ludkę, rozumiem, że to jej wina, spróbowała polubownie. Młodzi mężczyźni czasami coś obiecają, coś powiedzą, gorące głowy. Można się z tego wyplątać. Matko, usłyszała jego głos spod okna. Nie cofnę danego słowa. Nie będziesz musiał, wyjaśniła mu. Powiemy, że źle cię zrozumiała. Tak będzie najlepiej. Przesłyszała się. Tylko przyznaj, czy doszło do czegoś między wami? Muszę to wiedzieć, sam rozumiesz dlaczego. Usłyszała trzaśnięcie drzwi. Zabrzmiało jak policzek wymierzony na odlew. Tak było. Ernest Ludwik wyszedł. Reprezentacyjną salę szczecińskiego zamku rozświetliły dziesiątki świec. Ich chwiejny blask odbijał się w złotych łańcuchach zaproszonych gości. Z Wołogoszczy przybyli kanclerz Zycewic, marszałek Szwerin i radcy dworu. Przyjechali marszałkowie dziedziczni, od lat dzierżący ten tytuł Flemingowie, Bugenhagenowie, Malcanowie, głowy szlacheckich rodzin. Dość tego byłoby zapełnić obszerne wnętrze. Wtedy weszły dzieci Saski i Lwicy, jedno za drugim, i ustawiły się pod szczytową ścianą. Jan Fryderyk, Bogusław, Ernest Ludwik, Barnim, Kazimierz, Amelia, Małgorzata, Anna. Jakbyśmy od nowa tkali rodowy gobelin, pomyślał Barnim i ruszył na swoje miejsce, prowadząc pod ramię Marię Saską. Serce przez chwilę odmówiło mu posłuszeństwa, bo załkało za własną żoną, Anną, która odeszła ledwie co. Dawniej to ją wprowadzał na uroczystości, a teraz wdowiec wiedzie wdowę. Zajęli miejsca, zagrały trąby. Przemówił Zycewicz.
Tradycją naszą jest losowanie księstw, bo władza zawsze jest gotowością na służbę, nawet jeśli dana jest przez Boga dynastom. Nasi prześwietni książęta okazują w ten sposób szacunek poddanym, dowodząc, że nie do zbytku się przywiązują, a do sprawowania sprawiedliwych rządów. Bo władza to odpowiedzialność.
Ciągnął Zycewicz i drgały mu czubki siwiejących wąsów.
Oto za chwilę książęta nasi znów ciągnąć będą losy, przedkładając wolę Bożą nad własną.
Barnim spojrzał na książęcych synów. Jan Fryderyk skupiony, Bogusław spięty. Ernest Ludwik błądzi wzrokiem po zgromadzonych, jakby szukał kogoś w tłumie. Już czas. Zebrał się w sobie i dał znać Zycewiczowi, że będzie mówił. I oznajmił to w pierwszym zdaniu.
Abdykuję.
Po zebranych przyszedł szmer, gdzieniegdzie jęk. Ktoś nawet krzyknął: Święty Boże! Synowie Lewicy spojrzeli po sobie zaskoczeni. Podniósł się szmer. Barnim uciszył go ruchem dłoni. Bogusław wiedział, że teraz jego kolej. Wyszedł przed zaskoczonych jego ruchem braci. Ukłonił się matce i Barnimowi i oznajmił:
Nie jestem gotowy do wzięcia na barki ciężaru władania księstwem. Wiem, że prawem dziedziczenia jedno z nich należy się mnie, ale mam młodszych, gotowych na ten trud braci. Przekazuję swoje prawa Ernestowi Ludwikowi, a was, pomorscy panowie, biorę sobie na świadków.
Ernest Ludwik jęknął zaskoczony i powstrzymał się, jakby stracił oddech. Bogusławowi oddającemu władzę głos nie zadrżał. Powiedział to spokojnie, tak pewnie, jakby wypływało z jego woli.
Byłbyś świetnym władcą, pomyślał z żalem Barnim. Mam nadzieję, że Bóg ci na to kiedyś pozwoli.
W imieniu pomorskich stanów, powiedział Zycewicz, przyjmujemy tę decyzję księcia Bogusława.
Wśród zebranych nikt nie furczał. Dla nich dużo większe znaczenie miało, jak teraz książęta wylosują, pod kim będą służyć. To się liczyło. Na to czekali. Zycewicz, wtajemniczony w bieg zdarzeń, szybko sterował ich przebiegiem. Już wprowadzono chłopca, nikomu nieznane pachole. Już podano pomorską czapkę i kanclerz wkładał w nią dwa losy.
Jan Fryderyk pewnym krokiem wystąpił naprzód. On jeden jest na swoim miejscu. Urodził się dla tej chwili. Dla niego nic się nie zmieniło, pomyślał o najstarszym Barnim. Stał prosto jak dowódca, ubrany w aksamitny wams w kolorze przytłumionej purpury.
Niech ten kolor przyniesie ci szczęście, pomyślał Barnim. Niech purpura da ci Szczecin, synu.
Ernest Ludwik wyminął Bogusława i stanął obok brata. Był niższy, smuklejszy, odziany w szmaragdową zieleń morskich traw. Drżały mu łydki.
Po starszeństwie,
oznajmił Zycewicz, dając znak Janowi Fryderykowi. Ten, nie wahając się, sięgnął do czapki, szybko wyciągnął los i uniósł dłoń, trzymając go mocno. Ernest Ludwik wziął drugi. Wziął to, co zostawił mu starszy brat, i na znak kanclerza obaj rozwinęli papier.
Szczecin!
Krzyknął Jan Fryderyk.
Niech żyje Szczecin!
Wołogoszcz!
Odczytał Ludwik Ernest. Przełknął ślinę i powtórzył głośno.
Wołogoszcz!
Maria Saska chwyciła Barnima za rękę z radością. W jej oku zaleśniły łzy radości. Przynajmniej ty jesteś dzisiaj szczęśliwa, pomyślał Barnim, gdy po uroczystościach zaczęli ucztować. Ślub Otyli i Ulricha urządzono w Dobrej, w rodowym zamku Dewiców.
I oto znowu razem,
wołał Ludwik von Eberstein.
Borkowie z Dewicami, jak przed 200 laty, połączyli siły. Hej, hej, hrabio!
Kyżo powstał naprzeciw niemu młodziutki Wedige.
Borkowie z Dewicami i Ebersteinami ruszyli wtedy na wojnę z nami. Wedlami!
Po sali gruchnęła salwa śmiechu.
Wtedy to było!
Przytaknęli liczni tu wedlowie.
Wtedy to było!
odpowiedzieli im Borkowie wstając. Zaraz, zaraz! Ludwik von Eberstein był niezatapialny, choć do kielicha lał mu sam Bernd von Dewitz.
Ale później Wedlowie byli z nami, kiedyśmy walczyli o biskupstwo dla mego dziada, Ludwika II. Przeciwko władzy!
Wyrwał się Ulrich, a jego czarne wąsy stanęły niemal na sztorc.
Przeciw księciu Bogusławowi Wielkiemu i Dziesiątemu.
Oto on, pomyślała gorzko Sydonia. Bork, wieczny buntownik.
Dobra jest dobra.
Zaśmiał się gospodarz i wyciągając rękę próbował uspokoić Ulricha.
Raz przeciw księciu, raz z księciem.
Przecież ten zamek udzielił schronienia naszemu panu Bogusławowi Wielkiemu, jak z 200 rycerzy uciekał przed wojskiem margrabiego Albrechta Achillesa. Te mury go kryły.
Ech,
zmęczył się na chwilę pokrzykiwaniem.
Dobrze, że nam Albrecht Achilles nie spalił dobrej.
Zarechotał. Ta gra słów nieodmiennie go bawiła.
Jak wam krzyżacy z dymem strzmiele puścili,
zaczepił Ulricha von Borg.
W odwecie za tego tam komtura, co go wasz Maćko porwał.
Na pochybę krzyżakom, komturom, brandenburczykom i wszystkim,
ponuro wyrwał się Ulrich. I za chwałę mego przodka, Maćka Borka, buntownika, banity.
Tak się bawi Pomorze,
zawołał ojciec panny młodej i zamiast polewać hrabiemu nowogardu prosto z dzbana, wlał sobie w gardło.
Chryste, szepnęła do nich Anna von Wedel z domu Borg, choć nie musiała ściszać głosu w tym tumulcie.
Jeśli zaczną kolejkę pomorskich łyków, uciekajcie za mną. Przeżyłam takich wesel dużo, tylko dlatego, że wiem, kiedy zniknąć, siostry.
Do komnaty weselnej weszło trzech mężczyzn w barwach hrabiego Ebersteina. Podeszli do niego, wyczekali aż spocznie i jeden z nich dłuższą chwilę szeptał mu na ucho.
A to dobre!
Zakrzyknął Eberstein, klepnął Junkra w ramię i zawołał do gości.
My się bawimy tutaj, na prześwietnym weselu Borka i Dewicówny, a książęta skończyli bawić się w losowanie. Ja odmówiłem przybycia, tłumacząc się waszym ślubem, wy tak samo, przyjdzie czas, pojedziemy przed nowym zgiąć kolano. A co wczoraj wylosowano w Alte Stettin?
Na moim ślubie mów Szczecin, wstał nagle Ulrich.
Szczecin. I co mi zrobisz?
Pochwalę.
Uśmiechnął się Ulrich, choć uwodzicielskość tegoż mogły docenić wyłącznie kobiety. Reszta gości zbyt wiele wlała w siebie.
No więc mój Junkier właśnie wrócił ze Szczecina, popisał się hrabia. I niech sam powie, ja jestem pijany, winny, ale krajowym się sprawiłem.
Zarechotał i padł na krzesło.
Stary książę Barni abdykował. Książę Bogusław zrzekł się władzy. Jan Fryderyk wylosował Szczecin, a Ernest Ludwik Wolgast.
Wołogoszcz, poprawił się pod spojrzeniem Ulricha zdający raport Junkier. Zapadła cisza.
A to się porobiło,
powiedział Bernd von Dewitz i zachwiał się. Hrabia Eberstein zachrapał odchylony na wysokim krześle. Jego słowo od tej chwili nic nie znaczy, chłodno pomyślała Sydonia. Koniec. Stało się. Mogłam, nie wzięłam. Nie ugięłam się. Jestem z niczym.
Słowo się rzekło,
powiedział Ulrich wstając zza stołu. Jego pijani goście usłyszeli to, albo i nie. Kiwali głowami, wyciągali szyje jak gęsi. Ulrich utkwił drapieżne spojrzenie w Sydonii.
Ja swoim nie szafuję. Daję je raz na zawsze.
Chwycił siedzącą obok Otylię za ramiona. Uniósł ją lekko, jakby nic nie ważyła.
Oto moja żona, nowa pani na wilczym gnieździe. Od teraz Otylia von Borg.
Potrząsnął nią i posadził z powrotem. Otylia wyprostowała się godnie. Ulrich stał dalej. Szeroko rozłożył ramiona, oparł się nimi o stół i spuścił głowę, ale tylko na chwilę. Kosmyk ciemnych włosów spadł mu na oko. Podniósł głowę i dorzucił.
Ja i moja pani jesteśmy gotowi na pokładziny.
Żegnaj, siostro. Księstwo Pomorskie. Strzmiele. Rok 1569. Po wystawnym weselu w Dobrej, Ulrich uroczyście wprowadził żonę do Strzmiela i ogłosił panią na wilczym gnieździe. Otylia rzuciła im spod czepka mężatki triumfujące spojrzenie i zaczęła rządy w ich rodzinnym domu. Nie minął miesiąc, a stary zamek okazał się dla nich wszystkich za mały. Nie potrafiły żyć pod jednym dachem. Ona stała się panią komnat, w których się urodziły. Władała ludźmi, którzy służyli im od dziecka i zajęła przy stole miejsce, które jeszcze niedawno należało do ich matki. Postawiły się bratu. Zażądały wypłaty sum spadkowych. Dał każdej po 50 z należnych 500 talarów. Obiecał, że reszta trafi do nich wkrótce. Kazały wypłacić sobie pieniądze na utrzymanie. Powiedział, że skarbiec pusty. Wykosztował się na ślub z Otylią. W sukurs przyszła im Anna, starsza, przyrodnia siostra. Otworzyła ramiona i drzwi zamku w Krępcewie, zapraszając je do siebie serdecznie. Załadowały skrzynie, kufry i ruszyły w drogę. Najlepiej byłoby wydać was za mąż, powtarzały ciotki wedlowe. Ulrich wypłaci wam posagi i pójdziecie na swoje. Póki co nie spłacił nawet sum testamentowych i nie wysłał pieniędzy na życie, choć to było zapisane w umowie. Na szczęście goszczono je chętnie. W Krępcewie, Chociwlu, Krzywnicy, Dzwonowie. Mogły przebierać w zaproszeniach od krewnych, jakby ci chcieli mieć je u siebie na złość Ulrichowi. Czemuż się dziwić? Córy głównej gałęzi rodu, tych Borków, co przez dziesiątki lat pysznili się swym wilczym gniazdem i starym pochodzeniem. Oto one, zdane na łaskę pomniejszych krewnych. Przyjmowały tę łaskawość i gościnność z pokorą, jakiej uprzednio nie znały. Każda z ciotek miała służące, zręczne i wprawne. W mig reperowały im suknie. Przeszywały, wydłużały, zwężały, dodawały nowe obszycia rękawom, krochmaliły i bieliły kryzy. Metekę szybko uczyła się naprawiania zniszczonej odzieży. Wcześniej nie musiała tego robić, ale nastały nowe czasy i każda z nich wiedziała, że nie będą lepsze. Dorota starała się widzieć jasno to, co już było ciemne. Gdy Sydonia traciła sens życia, a w tamtym czasie były dni, gdy nie widziała go wcale, Dorota wynajdywała dla niej choćby okruchy sensu. Wymyślała cele, by pomóc siostrze wstać z łóżka o poranku. Na przykład wołała: Wielkanoc była w Krępcewie, lato spędźmy w Chociwlu. I nie pozwalała Sydonii na opór. Już wzywała Metekę, pakowały kufry, rano całowały na pożegnanie przyrodnią siostrę Annę, by wieczorem wpaść w ramiona innej ciotki wedlowej, Korduli. A te ramiona zaiste były ogromne. Kordula to postawna dama, podobny do nich wieku, choć ciotka i jako mężatka otaczał ją nimb matrony, dodający lat zwłaszcza na prowincji. Do Chociwla przybyła matka Korduli, Małgorzata. Rzutka, głośna kobieta, z pochodzenia Borkówna, z którejś z licznych, odległych gałęzi rodu. Po mężu, Danielu, wedlowa. I któregoś wieczoru opowiedziała o procesie, który bratanica jej męża wytoczyła swym krewnym o spadek. Miała umowę spadkową, powiedziała matka Korduli i uśmiechnęła się chytrze. I, o czym nie wiedzieli krewni, pokwitowania każdej kwoty, którą jej wypłacili. Przedstawiła je w sądzie, podliczono, było za mało. Sąd nadworny orzekł, że winni jej są z odsetkami i tak w majestacie księcia odzyskała, co się jej należało. Sydonia zrozumiała w jednej chwili, że prawo jest po ich stronie i że należy pozbyć się skrupułów, zapomnieć o dumie wielkiego rodu i wyegzekwować je, skoro Ulrich nie zamierza dotrzymać umowy. Zapłacili? Upewniła się Dorota, a oczy jej zabłysły. Zapłacili? Kiwnęła głową Małgorzata i zaśmiała się przebiegle. Dla szlachetnie urodzonego słowo musi być droższe od pieniędzy, kwituje Małgorzata. Ulrich zapłaci nam za to, myśli w tamtej chwili Sydonia i już wie, co robić.
Książę Barnim usunął się ze szczecińskiego zamku po abdykacji, ale nie za daleko. W pobliskim Grabowie kazał sobie odszykować Oderburg, zamek odrzański. Sprawa małżeństw obu książąt, Jana Fryderyka i Ernesta Ludwika, została podjęta natychmiast po przejęciu przez nich władzy. Nie wszyscy byli wtajemniczeni w kulisy, ale każdy z radców dworu rozumiał powagę.
Książęce małżonki to sojusze, a w tamtej chwili szczęśliwym zbiegiem okoliczności można było dwa sojusze zawrzeć niemal jednocześnie. Zycewicz zaangażował się w to zajęcie jak w każde inne, rzeczowo i całym sobą, choć, co zauważał Barnim, bezdusznie. Wiedząc, w czym rzecz leży, od razu oznajmił, że Ernestowi Ludwikowi trzeba znaleźć najpiękniejszą partię, a Janowi Fryderykowi najmocniejszą. W tym duchu wybór był oczywisty. Książę Szczecina musi związać się z Marchią. Hohenzollernowie nie dają nam dzieci, oświadczyła stanowczo Saskalwica i dodała, by nikt nie miał wątpliwości, jak dobrze jest zorientowana. Z wiadomych powodów. Chcą jak najszybciej doprowadzić do przejęcia Pomorza. Te
stare układy.
Owszem, powiedział Zycewicz. Ale dzięki najjaśniejszej pani w obecnych czasach to wręcz niemożliwe. Gdyby małżeństwo Jana Fryderyka zawiodło w kwestii następców, mamy ich pod dostatkiem. Dziedziczyć po Janie Fryderyku mogą jego młodsi bracia, a potem ich potomstwo. W sprawie następstwa jesteśmy bezpieczni. Saskalwica była ukontentowana odpowiedzią. Barnim też, ale poczuł niepokój, ukłucie w sercu. Potem strach, że ta nadmierna pewność może wieść do zguby. Możemy sobie pozwolić na brandenburską narzeczoną, perorował Zycewicz o marchi i związaniu jej polityki, nagięciu jej do interesów pomorskich, a Barnim czuł, jak kołacze mu serce, aż wreszcie zrozumiał.
Jestem stary i dlatego niechętny odważnym decyzjom. Dobrze, że oddałem władzę młodym.
Tamtego dnia postanowiono wysłać swaty do Hohenzollernów, prosząc o rękę elektorskiej wnuczki Erdmuty. Dla Ernesta Ludwika Zycewicz i jego agenci znaleźli istną perełkę z Brunszwiku. Księżniczka Zofia na przesłanym przez jej dwór portrecie wyglądała tak ślicznie, że szkliły się oczy. A księstwo Brunszwiku było naturalnym partnerem Pomorza. I od czasu mariażu z domem Jagiellonów wyniesione, powtarzał Zycewicz. W kwestii Jagiellonów mam kolejny koncept,
dodała ciemne oczy mu lśniły.
Śmiały, owszem, wymagający pewnych poświęceń, ale przynoszący Pomorzu zysków niewyobrażalną ilość.
Słuchamy, powiedział Barnim.
Została na Wawelu ostatnia z panien, królewna Anna, zaczął i przekrzywił głowę. Nie najmłodsza, a nawet stara, bezwzględnie ucięła jego zapał Saskalwica. Komu byś chciał wcisnąć 47-letnią pannę?
Zacisnęła upierścienione dłonie nie jak dama, ale w pięści, jak matka broniąca synów.
Księciu Barnimowi, młodszemu, odpowiedział nieustraszony Zycewicz. Owszem, jest 20 lat od niego starsza, ale zważywszy na naturę księcia,
a to lis, pomyślał z uznaniem Barnim o Zycewiczu. Jednocześnie o swym imienniku, młodym księciu, o jego rozpoznawalnej dla niektórych skłonności.
To jest warte rozpatrzenia,
natychmiast poparł dawnego kanclerza.
I warte każdych poświęceń.
Ośmielę się przypomnieć coś mało optymistycznego, odezwał się Laurentius. Ukłony Pomorza wobec Rzeczpospolitej Jagiellonów, a wcześniej Piastowskiej Korony, nigdy nic konkretnego nam nie przyniosły. Oczywiście poza cudowną Anną Jagiellonką, żoną księcia Bogusława Wielkiego, która urodziła następców, gdy topór wisiał nad głową, ja nie mogę oprzeć się wrażeniu, wybaczcie, że my tu na Pomorzu jesteśmy z Wawelu niewidzialni.
Cechą mężów jest nieustannie próbować,
mruknął poruszony tym, co powiedział Laurentius Barnim.
Ustalono, że hrabia Nowogardu Ludwik von Eberstein podejmie rozmowy z Wawelem. Umowy przedślubne z Hohenzollernami i Brunszwikiem podpisano niezwłocznie i przy głosie trąb zwycięskich. O związanej z tym drobnej niedogodności samych zainteresowanych poinformowano po fakcie. Ich narzeczone były jeszcze dziećmi, nie miały lat 10.
Ernest Ludwik wściekł się. Jan Fryderyk przyjął to obojętnie, mówiąc tylko:
ważne, że sojusze, tak potrzebne księstwu, mamy sfinalizowane. Na żony możemy poczekać.
Panna Jagiellonka miała lat 47, panicz Barnim 20. Tu czekanie nie było wskazane, ale rozmowy trudne. Wszak to Wawel. A król Zygmunt August słynie z odwlekania decyzji. Tym niemniej podjęto wyzwanie.
Elżbieta Herezińska, Sydonia, słowo się rzekło. Czytają autorka i Filip Kosior. Książka do posłuchania w Radiu Szczecin i na radioszczecin.pl.